jak być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem? Za chwileczkę na te pytania odpowiedzą nasi goście, Joanna Janowicz i Piotr Strzyżewski, autorzy książki Żyć tak, by niczego nie żałować. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I spotkaliśmy się z taką informacją na temat tej książki, że to podsumowanie projektu 100 dni bycia sobą. Co to oznacza być sobą?
O, trudne pytanie.
Bardzo trudne
pytanie. Przez 100 dni.
Tak, przez 100 dni albo czasem...
Normalnie nie jesteśmy sobą.
Czasem przez 100 dni, czasem przez całe życie. Jesteśmy sobą, a nawet czasem wydaje nam się, że jesteśmy, ale okazuje się, że robimy rzeczy, które tak nie do końca nam pasują, że pracujemy gdzieś, gdzie tak w zasadzie to takie trochę nie jest nasze. Albo nieraz żyjemy z kimś i po jakimś czasie człowiek mówi... No nie o to mi w życiu chodziłem. Ja się przy tym człowieku nie realizuję. Mhm. To nie jest mój styl bycia. Jest trochę nie tak, jak sobie kiedyś wymarzyłem. Albo mieszkamy nie w takim miejscu, gdzie byśmy chcieli. Większość ludzi dziś, takie mamy czasy, biegnie. Gdzieś podąża, za czymś goni. Wszyscy się spieszymy, rano wstajemy.
Jesteśmy w wiecznym poszukiwaniu.
Dokładnie tak. Tylko nie zawsze wystarczająco koncentrujemy się na tym, żeby znaleźć to, czego szukamy. To znaczy tak biegniemy, biegniemy i brakuje nam czasu na to, żeby zatrzymać się i powiedzieć, czy ja biegnę w dobrą stronę. Mhm. Czy o to mi w życiu chodzi?
No dobrze, tylko że trudno zmienić z dnia na dzień pracę, trudno zmienić miejsce zamieszkania albo żonę bądź męża.
Ale oczywiście i dlatego właśnie
trzeba się do tego przygotować.
Bardzo często nie zatrzymujemy się i nie zastanawiamy nad tym, bo zmiana boli. Bo zmiana wymaga zaangażowania, zmiana wymaga pracy,
ryzyka.
I teraz można całe życie przeżyć tak, jak jakoś to jest. Jest całkiem dobrze. A można stanąć, otworzyć oczy, otworzyć serce i powiedzieć, ja potrzebuję tej zmiany, ja podejmę to ryzyko, ja się otwieram na nowe, ja akceptuję wszystko, co życie mi przyniesie, bo chcę doświadczać, chcę poznawać.
Czyli lepiej planować, niż poddać się biegowi wydarzeń?
To jest kwestia trochę też, żeby na chwilę się zatrzymać i sobie pewne rzeczy w ogóle uświadomić, bo skoro ja biegnę, to też pytanie, czy jestem świadomy, że ja biegnę, tak? Albo to pytanie, że trudno jest pewne rzeczy zmienić, pewne rzeczy jest trudno zmienić, ale chodzi o to, żeby zacząć chociaż od tego, żeby się chociaż na chwilę zatrzymać, zobaczyć tak naprawdę, jakie czynności w ciągu dnia podejmuję, albo jak często jestem świadomy pewnych rzeczy, albo często, jeżeli jestem tutaj, teraz w studiu, jest godzina 10 z minutami, to tak naprawdę pytanie, czy naprawdę się rozkoszuję tym, gdzie jestem i mam jakąś frajdę z tego, czy bardziej sobie myślę właśnie, co się wydarzy jutro, albo co mnie spotkało wczoraj, bo w tym momencie tak naprawdę nie jesteśmy obecni. A jak nie jesteśmy obecni, to idziemy w pewien tryb taki automatyczny, a jak jesteśmy w trybie automatycznym, to się może zdarzać, łatwo to wytłumaczyć, jak się na przykład samochodem jedzie, nie? Jedziecie samochodem z jednego miejsca na drugi i nagle się okazuje, że wyłączacie kompletnie świadomość i docieracie z tego miejsca. Pytanie, gdzie byliście? Gdzieś w myślach. No? Teraz przebywając w tych myślach, trochę jest tak, że ciężko potem sobie wpaść na ten pomysł, jak zmienić, albo co zmienić, albo co jest tak naprawdę moje, żeby sobie posegregować. Czyli większość z nas tak naprawdę staje rano o tej samej godzinie, robi dokładnie to samo, zjada dokładnie to samo, idzie do tego samego sklepu, jedzie tym samym tramwajem albo tym samym samochodem.
Często nie chce, ale musi.
Tak, często nie chce, ale musi, tak. Ale chodzi o to też, żeby pewne rzeczy zacząć robić świadomie i pewne rzeczy wybierać, bo jak się tak dobrze poszuka i dobrze popyta, to słowo musi też znika. To pytanie, czemu muszę tak naprawdę? I to też mówimy trochę z własnego doświadczenia, że też pewne rzeczy w życiu musiałem, też mi się bardzo mocno wydawało, że musiałem, ale potem jak się dobrze przyjrzy, to się i się zapyta, co tak naprawdę tam najgorszego się wydarzy, to tam to nie jest wcale takie straszne. Czyli ucieka się przed czymś, co po spojrzeniu nagle się okazuje całkiem być może przyjemne albo całkiem do zaakceptowania, albo w ogóle całkiem nieistotne w nowej rzeczywistości po prostu.
To może cytat z książki. Wiesz, co zrobić, nawet gdy nie wiesz, co zrobić.
Teraz już wiem.
Tak, to się może wydawać takie nawet trochę abstrakcyjne, nie? Tak w codziennym życiu. A chodzi właśnie o to, żeby pozwolić sobie na doświadczanie, na to, żeby się na to ryzyko, o którym mówiliśmy, tak trochę wystawić, żeby przyjąć to, co świat przynosi. I żeby z rzeczy, które wydają się trudne, które codziennie gdzieś tam, których doświadczamy, żeby wyciągać wniosek. Bo ja wychodzę z założenia, że wszystko dzieje się z jakimś głębszym sensem. I w każdym zjawisku, które dotyczy mojego życia, staram się ten sens znaleźć.
Ale co nadaje ten sens?
Bardzo różnie. Czasem jest tak, że na czymś mi ogromnie zależy i robię wszystko, żeby to się zadziało. I rozmawiam z ludźmi i gdzieś jadę i gdzieś pędzę i naciskam tą sprawę tak mocno, jak tylko się da. I ona wcale to się nie chce zadziać. I mówię, okej, będzie tak, jak ma być. I puszczam ten temat. I okazuje się później za jakiś czas, że ktoś dzwoni albo ktoś gdzieś się pojawia i mówi, słuchaj, a nie chciałabyś? A ja mówię, zawsze chciałam.
Mhm. I problem automatycznie sam się rozwiązuje.
Tak.
I teraz odpowiedź też na to pytanie jest taka, że tak najkrótsza definicja szczęścia to jest po prostu rozwój. I czasami ludzie są naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, bo w dziwnej sytuacji, ale tylko jeżeli sobie zobaczą, że ten rozwój jest, że jakby nadal jestem w ciężkiej sytuacji, ale to jutro, pojutrze jest coraz lepiej, idę w dobrym kierunku, to nagle się okazuje, że to szczęście się pojawia z samego faktu pewnego rozwoju, czy tak naprawdę poczucia takiego wewnętrznego, że naprawdę idziemy w mega fajnym kierunku. I to trochę o to chodzi. Ale taki drugi przykład, taka najbardziej nieszczęśliwą zawodową grupą, to byli swego czasu astronauci, czyli tak naprawdę ten gość, który stanął na Księżycu i potem wrócił do domu i on był bohaterem przez jeden dzień. Zrobił największą rzecz w życiu. Żaden człowiek za niego tego nie powtórzy. I potem sobie stanął i co ja większego zrobię? Gdzie jest ten mój rozwój? I on tak naprawdę powiedział sobie, dla mnie już nie ma rozwoju, ja już nic większego nie zrobię. I zaczął iść w dziwnym kierunku. Tak? I tak naprawdę na takim etapie, znaczy w dziwnym kierunku w tym kontekście, że jakby nie czuł tego szczęścia, bo on potrzebował rozwoju, potrzebował polecieć do Marsa, gdzieś dalej, ale nie było takiej możliwości. I finalnie tak naprawdę do nich też docierało, że być może ten rozwój to jest to, że teraz ja już zrobiłem swoje, trochę odpuszczam to, co ona powiedziała i zaczynam nie może uczyć dzieci w szkole, jak to jest być na Księżycu albo tak naprawdę przekazywać trochę te emocje czy radość gdzieś tam następnemu pokoleniu. I to dla niego w tym momencie był ten rozwój, to było to szczęście.
Żyć tak, by niczego nie żałować. Bardzo pojemny ten tytuł, bo i strata, i zmartwienie, i żałość są wpisane w nasz życiorys. Ale jak trenować sobie w takim razie odporność na żałowanie?
Żałowanie jest pewnego rodzaju emocją i też chodzi o to, jak my z punktu widzenia psychologicznego, jak my mocno dokładamy albo uciekamy przed emocjami. Że to po prostu na pewnym etapie ja mogę poczuć żal i to jest okej, zgoda, że faktycznie w kontekście kultury.
I pogodzić się z tym.
Tak, i pogodzić się z tym, dokładnie. To jest pewien rodzaj energii, czy pewien rodzaj stanu. Mhm. I to przechodzi. To jest dokładnie tak samo, jak ja nie wiem, wstałem dzisiaj rano, albo każdy z was dzisiaj wstał rano, coś założył, coś z szafy wybrał. Był to, nie wiem, żółty swetr, czerwony, zielony, obojętnie, tak naprawdę jakiś tam kolor. I ja bym powiedział, że te emocje to jest dokładnie to samo, czyli możemy wstać rano, dzisiaj założyć żółtą emocję, potem czerwoną, ale to nie jest też tak, że ja jestem tą emocją, ja się z tym nie utożsamiam, czyli nie wiem, dzisiaj noszę żółty swetr, ale to nie znaczy, że jestem żółtym swetrem i jest dokładnie to trochę z emocjami, jakby ludzie to bardzo często utożsamiają się, że okej, jest ta żałość, czy jest ta żałoba i teraz mój ja jestem w żałobie, czy de facto sami, zamiast powiedzieć sobie, czuję dzisiaj wybrałem, bo to jest znowu świadomy wybór też, dzisiaj świadomie wybrałem, że czuję tę żałobę, ale wiem, że jutro świadomie mogę wybrać zupełnie inną emocję. I to trochę o to chodzi. Słyszę się znowu, jak to zrobić, jak to wykonać, ale tak jest. My bardzo mocno się utożsamiamy z emocjami, podczas gdy można je po prostu przeżyć, zaakceptować i puścić.
Tylko, że czasami trudno niektóre rzeczy zaakceptować, bo stajemy przed sytuacjami, które no, nie mają dobrego rozwiązania, albo nie ma, wydaje nam się, że nie ma wyjścia i trudno na przykład albo ubierać emocje, tak jak wspominacie, albo skupiać się na rozwoju, zwłaszcza w kontekście na przykład śmiertelnej choroby, albo choroby naszego dziecka i wtedy wszystko się przewartościowuje.
I wydaje, co wtedy?
Właśnie, i co wtedy?
Tak, to prawda. Jest takie powiedzenie, które może wydać się dosyć mocne. Chyba to jest moment na to, żeby przypomnieć admirała, prawda? Który mówił, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. I on mówił to w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie. Mówił to dlatego, że jeśli dzieje się coś takiego, co nie ma na to wpływu, nie możemy nic zrobić, to łatwiej nam w życiu będzie, kiedy to odpuścimy i potraktujemy jako coś, co po prostu się dzieje.
Czyli najzwyczajniej musimy sobie to uświadomić, że skoro nie mamy na to wpływu, to tak czy siak nie możemy nic z tym zrobić.
To jest fantastyczna metoda. Tak jak znałem nawet wczoraj rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który też przez ostatnie pół roku swojego życia spędził w takim dość dużej frustracji, dużej złości i dużej takiej w dużym stresie, tak naprawdę, który de facto sam sobie wymyślił, bo umówmy się, ten stres to jest jakaś reakcja, która ciało nasze mówi, dobra, uciekam, żeby przeżyć. Nie? W Polsce w tej chwili dla martów, lwów albo innych dzikich zwierząt
niewiele
na ulicach, więc jakby utrata życia realnie nie występuje, więc cały ten stres, który mamy, wynika na poziomie trochę wymyślonym i on sobie właśnie wymyślił, że coś powinno być jakieś, a takie nie było. I też tak bardzo szybko sobie doszliśmy po krótkiej rozmowie, bardzo się cieszę, bo on po tygodniu czy dwóch zrozumiał i szybka rozmowa, ale dotarł do niego, okej, ja na pewne rzeczy nie mam wpływu, to jeżeli nie mam wpływu, no to tak naprawdę nie ma sensu dokładać emocji, bo to jest z kolei druga rzecz. Być może się to łatwo mówi, natomiast są ludzie, którzy sobie z tym poradzili, są ludzie, którzy nie dosyć sobie poradzili, ale na przykład pomagają też innym ludziom się odnaleźć w takich sytuacjach. To na przykład jednym z współautorów jednego rozdziału jest Miłosz Bronisz, to jest chłopak, który ma w tej chwili kilkanaście lat i on urodził się z taką chorobą rzadką, bez rąk, bez nóg i tak naprawdę on, znowu jakby większość naszych problemów, jak ja go spotkałem i jak ja sobie wyobraziłem, jakie ja mam problemy i popatrzyłem, jak on swobodnie i radośnie podchodzi do życia i
z jakąś... Pogodził,
tak, znaczy nie dosyć, że się pogodził, to czerpał z tym radość, a co więcej jakby mówił, że ciało to tylko opakowanie i ważne, co ma w środku i co więcej podobną historię miałem, jak spotkałem na przykład Jasia Mela kiedyś i to też chyba takie pierwsze wrażenie, które na mnie zrobiło, że stanął na scenie, wtedy pracowałem w korporacji, było mnóstwo osób na sali, takich osób na sali, które musiały się postarać, coś tam wygrać, żeby się dostać i facet normalnie stanął na scenie, odkręcił sobie rękę i nogę i powiedział, słuchajcie, ja bym się z żadnym z was nie zamienił w tej chwili, bo ja mam chore ciało, ale przynajmniej mam umysł zdrowy. A wiem, że u was być może jest odwrotnie. I pamiętam, że to tak nie mogłem spać w nocy. Mówię, kurczę, jak to możliwe? Ten facet by się z tym nie zamienił, przecież ja mam wszystko, o co tu chodzi.
On się wyzwolił od pewnego myślenia.
Tak, a mimo wszystko biło od niego taka jakaś pewność i takie przekonanie o tym mówi. I to zostaje. Taka osoba jest autentyczna. Słuchać było, że to nie taka, taka historia wymyślona, tylko naprawdę on w to wierzy. I potem faktycznie jak się porozmawia i zobaczy, co on robi dla innych ludzi, to mówi, że tak naprawdę być może ta chwila, kiedy to się wydarzyło, kiedy wydarzyła się tragedia, bo z perspektywy czasu oczywiście, nie? Ale z perspektywy czasu była jednym z historii, która zmieniła jego życie i nadała sens de facto. Bez tego nie byłoby pewnie wyprawy na bieguny, bez tego by nie było pomocy innym, nie byłoby fundacji, nie było tysiąca innych rzeczy. Więc z jednej strony mamy po prostu prosty wybór. Albo tak naprawdę akceptujemy, puszczamy i szukamy w tym sens, albo tak naprawdę do tej żałoby, czy coś, dokładamy jeszcze złość, zazdrość, tysiące innych emocji.
I jest jeszcze nie gorzej, będziemy potrafili funkcjonować, tak, oddychać, poruszać
się. Dokładnie tak. Wyobraźmy sobie taką metaforę. Mam plecak i w tym plecaku jest ten kamień, czyli jest ta żałoba. Tak? I mogę albo to zaakceptować, że jest ten kamień. Tak,
albo cały czas się... chodzi z tym plecakiem.
Albo chodzi z tym plecakiem. I co więcej, do tej zależałoby dołożyć jeszcze złość, obrażenie, czemu ja tak mam, czemu nie inni. Bo i nagle się kamień, nagle ten plecak wypełnia się jeszcze cięższymi kamieniami i można tak wrzucać w nieskończoność. Na tyle ile niesiemy, bo potem pytanie, co dalej.
Mhm. Oj, dużo jeszcze mamy pytań. To może zrobimy sobie krótką przerwę na kawę i na pączka.
Koniecznie.
Za chwileczkę wracamy.
To może jeszcze cztery takie przerwy.
Dzisiaj wraz z autorami książki Żyć tak, by niczego nie żałować z Janną Janowicz i Piotrem Strzyżewskim szukamy odpowiedzi na pytanie, jak żyć w spokoju, w szczęściu i być sobą. I tutaj znalazłam... Tak?
Nie, tak, tylko tak. Trudne pytanie.
Dzień wzorców z innych kultur. Gdybym ja był San Escobar, to na pewno żyłoby mi się lepiej. Nie miałbym tylu problemów, jakie mam teraz. No i tutaj też jest ładny przykład. Kotku, a zauważyłeś, że mąż Sary jest taki spontaniczny? Trochę krzykliwy, ale jak coś opowiada, to całym sobą. Owszem, zauważyłem. Sara jest taka punktualna. No popatrz, umówiła się z nami, była na czas. To proste, kiedy pochodzi się ze Szwajcarii i ma się męża z Andaluzji, czyli wszystko idzie według najlepszego planu.
Tak po prostu, tak bardzo łatwo i tak dalej. I bardzo często... Ludzie lubią oddawać odpowiedzialność ludziom gdzieś tam obok, czynnikom zewnętrznym, temu, gdzie się urodzili, co umieją, czego nie umieją, mówią, jestem z małego miasta, nie znam języka.
Do tego jeszcze wchodzimy na portale społecznościowe, obserwujemy swoich znajomych i okazuje się, że 90% osób ma lepiej niż my.
Są genialni, wszyscy mają sukces na wstrzyknięcie palcem i tak dalej. Oczywiście, że jeszcze jest to złudzenie. Natomiast w życiu chodzi o to, że wszystko jest w naszych rękach. I to znów może zabrzmieć tak bardzo
banalnie.
Banalnie, górnolotnie, ale rzeczywiście my bierzemy odpowiedzialność za jakość życia, jakim żyjemy. I to naprawdę, oczywiście będzie komuś łatwiej, kto urodził się w rodzinie, gdzie miał może trochę więcej takich wspierających informacji w dzieciństwie, ale to nie zmienia faktu, że każdy z nas i jakoś to życie powinien sobie poukładać najlepiej, jak może. Mhm. Tak, by przeżyć je w taki sposób, jak mówi tytuł, bo zauważmy, że na koniec życia starsi ludzie mówią: żałuję w tym moim życiu, że nie spełniłem pasji swojej, tak, że za mało przytulałem najbliższych, że nie mówiłem, że im kocham, że nie wyjechałem w podróż dookoła świata, bo zawsze najbardziej na świecie o tym marzyłem. I przychodzi taki moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że już niewiele jest do zrobienia, więc trzeba wykorzystać ten czas, który jest. I nam taka tutaj dyskusja rozgorzała międzynarodowa. Ja bardzo lubię patrzeć na Włochów, jak oni sobie w życiu to układają, że tam są takie mikrowakacje przez całe życie. Czyli każda chwila jest chwilą, którą można wykorzystać tak, żeby się uśmiechnąć, porozmawiać, być sobą, pocieszyć się byciem sobą takim, jakim się jest.
Po prostu byciem sobą też między ludźmi. Takiej głębokiej relacji społecznej, ale także i rodzinnej, prawda? W przypadku Włochów.
Zdecydowanie. I myślę, że tego możemy się uczyć od wielu nacji, nie tylko od włoskiej, ale w ogóle od południowców, tej radości przebywania z innym człowiekiem. Podziwiania drugiego człowieka.
Oni są cały czas uśmiechnięci przecież.
Tak.
Odchodzą,
i oczywiście oni też mają życie tak jak my, też mają swoje problemy, też mają korki w mieście, też mają szefów trudnych, pracowników, którzy nie chcą robić tego, co chcieliby, żeby robili. Ale jednak taki nawyk odnajdywania radości w chwili z każdego dnia jest czymś, co pozwala nam po prostu życiem się cieszyć.
Czyli nie programować się w ten sposób, o czym my bardzo często też tutaj mówimy, że żyjemy od piątku do piątku.
Tak, albo że między piątkiem a piątkiem.
Urodziliśmy się w Polsce, tutaj mamy tak taki klimat, albo mieliśmy takich rodziców.
Albo za pół roku wylecimy gdzieś na fantastyczne wakacje. Taki przez tydzień będziemy mieć najlepszy czas.
Tak, to znaczy, że tego odwrócimy pewną świadomość tej chwili, w której teraz jesteśmy. I trochę o programowaniu. To faktycznie dzieci i to też w książce jest taki fragment, żeby to doczytać. Ale też dzieci od 0 do 6 zupełnie inaczej postrzegają, 0 do 6 lat, zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość i w pewien sposób się programują. I trochę zadanie bycia sobą polega też na tym, żeby złapać te schematy społeczne, czy rodzinne, czy biologiczne nawet, które złapaliśmy w rodzinie, czy właśnie w Polsce. I na nowo je zdefiniować. To nie jest łatwe, bo 0 do 6 to jest zupełnie inaczej. Mózg działa bardzo porównywalnie do takich stanów hipnotycznych, że tak naprawdę człowiek dużo tak naprawdę tych rzeczy łapie i potem odtwarza. Czyli tak naprawdę część naszych zachowań bardzo, bardzo często wynika z tego, co się nauczyliśmy. Natomiast jak jesteśmy go świadomi, to możemy mieć na to wpływ, możemy częściej zatrzymywać, możemy częściej docenić tą chwilę, możemy częściej spojrzeć w niebo, to co mówiliśmy na przerwie, spojrzeć na rzekę. I teraz to nie jest tylko wyłącznie spojrzenie, tylko za każdym razem, jak jesteśmy obecni tu i teraz, to wzmacniamy tą prawą półkulę mózgu. A prawa półkula mózgu powoduje tak naprawdę bardzo mocno też w uproszczeniu, ale poczucie szczęścia. Czyli tak z lewej strony mamy ten stres, z lewej strony mamy to mówienie, pisanie, tą taką bardzo mocno logiczną część, która też powoduje właśnie swego rodzaju i stresy, i napięcia. A ta prawa to jest właśnie obecność, ten dotyk, ta chwila, to zasłuchanie, ten zachwyt. I zachwycając się kilka razy dziennie, czy kilkanaście razy dziennie, właśnie stając sobie gdzieś, albo dotykając nawet takie proste ćwiczenie, 100 razy dziennie można 10 sekund złapać się za dłonie, poczuć tak naprawdę fakturę, poczuć dotyk, dźwięk jakiś tam
i
się wydaje.
I wtedy ta szczęśliwa półkula się uruchamia.
I wtedy tak naprawdę tak, będąc...
Jakie to łatwe.
Będąc w tej części obecności, czy dotyku, nie możemy być w stanie stresu, w związku z tym to jest takie naturalne samowzmacnianie.
Zaczęliśmy, kiedy dotkniemy jeszcze pączki, bo dzisiaj też, to jest też ważne. Cieszymy się chwilą.
Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, żebyśmy nie bali się pokazywać swoich emocji. Bo bardzo często ograniczenia czujemy, spoglądając na reakcje, nie wiem, pasażerów w autobusie czy w tramwaju. A ja widzę na przykład piękny jakiś obraz za oknami i chciałabym wydać z siebie okrzyk krzyk zachwytu?
Tak.
I wtedy wszystko zostaje w środku.
Tak, tu jest z emocjami...
A dziecko krzyczy.
A dziecko krzyczy, podziwia, cieszy się, komunikuje. Tak.
Z emocjami to jest wyzwanie dla rodziców. Jeżeli macie małe dzieci, to pozwólcie im wyrażać emocje. Bardzo często, bardzo często widać taki obrazek, na przykład idzie chłopczyk, a mama mówi, słuchaj, nie płacz, nie wypada.
Tak,
i w tym momencie,
nie śmiej się tak głośno.
Tak, i potem nie śmiej się tak głośno. Potem 20 lat później, bo 30 lat później właśnie to ta sytuacja. Jedziesz sobie autobusem, chcesz się pośmiać, ale masz jakąś blokadę. Tylko dlatego właśnie,
gdzie jest moja mama?
Tak, natomiast znowu to, co w książce też jest napisane. Trzeba umieć też z jednej strony bawić się życiem, uszanować to życie, uszanować też poprzednie wcielenie, uszanować mamę, bo tak naprawdę mama ma swoją mamę i swoje przygody i to trochę, trochę bawimy się w ludzkości na przekazywanie tej pałeczki, czy emocji,
tak,
pewnej informacji, czy emocji. I trochę nasze zadanie, myślę, też jakby spojrzeć trochę z góry na swoje życie, to zadanie jest też takie, żeby następnemu pokoleniu, nawet wzorem czy przykładem, podać trochę lepsze warunki do życia, żeby oni tak naprawdę nauczyli się trochę innych schematów. Zresztą tak naprawdę, jak wy codziennie rano sobie wstajecie i włączacie światło jednym z przełączeniem, nalewacie sobie wodę, robicie sobie czajnik, to żyjecie w takich standardach, które 100 lat temu miało, nie wiem, może 100 królów na świecie. Nikt więcej tak naprawdę nie miał dostępu do wody bieżącej, elektryczności w takim wydaniu, czy takich luksusów jak wanna, prysznic, czy środki transportu.
Samochodów nie było. Patykami.
Tak, dokładnie. Więc... to nie jest też utopia, to tak działa, że my tak naprawdę bierzemy coś u poprzednich pokoleń, nie tylko te emocje, ale bierzemy pewne udoskonalenia, więc pytanie trochę dalej, co my zostawimy i co jesteśmy w stanie w kontekście emocji albo takich usprawnień gdzieś tam podać dalej kolejnemu pokoleniu. To jest właśnie to. No.
Tu stawiamy kropkę. Jeżeli państwo chcą kontynuować wysłuchiwanie takiej opowieści, to można wysłać do nas SMS, bo mamy książkę.
Mamy książkę.
Naszych gości.
Być sobą, czyli żyć tak, by niczego nie żałować. Autorstwa Joanny Janowicz i Piotra Strzyżewskiego. Ta książka na państwa czeka. I ja mogę powiedzieć, nie przeczytałam jeszcze całej.
Ale bardzo... miałaś niewiele czasu na to.
No tak, dostałam książkę wczoraj, ale też... To jest taka książka, którą bardzo przyjemnie się czyta, ale należy też odłożyć ją na chwilę i pomyśleć o tym wszystkim.
I, o to właśnie i docenić to, co się ma w życiu.
Czyli ja teraz wysyłam SMS-a, tak? I dostaję, jak to działa?
71601, wpisujemy Radio Poznań, a potem wpisujemy hasło Być sobą, po czym wpisujemy swoje imię i nazwisko. Jeżeli chodzi o nazwiska, to naszymi gośćmi była Joanna Janowicz oraz Piotr Strzyżewski, autorzy książki Żyć tak, by niczego nie żałować.
Bardzo dziękujemy.
Było cudownie.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
A teraz pączki.
Mała czarna.